Od dłuższego czasu zastanawiam się, co z nami jest nie tak. A nie chodzi o nas może konkretnie tutaj na tym miejscu, choć też, co z nami ludźmi jest nie tak. Mam taki zwyczaj, że codziennie rano robię sobie prasówkę. Już od dawna nie używam papierowych gazet, ale zaglądam po prostu na strony różnych czasopism, różnych gazet do internetu i to samo zrobiłem wczoraj. I zajrzałem tam na tą stronę jednego z serwisów informacyjnych i ze zdjęcia spojrzała na mnie twarz 4-letniego syryjskiego chłopca. Okazało się, że urodził się niepełnosprawny. Jego mama, pomimo tego, że już jeszcze w ciąży dostała diagnozę, że chłopiec urodzi się niepełnosprawny i pomimo tego, że lekarze zachęcali ją do aborcji, powiedziała, że urodzi to dziecko, ale kiedy zbliżał się moment porodu, wybuchła wojna, musieli stamtąd uciekać. Dzisiaj żyją w obozie dla uchodźców na terenie Libanu, tak jak 900 tysięcy ich rodaków. W kraju, który ma 4,5 miliona mieszkańców, żyje 900 tysięcy uchodźców z Syrii. Żyją w jakiejś wiosce położonej w górach, tam jest obóz dla uchodźców i zbliża się kolejna zima. To jest kolejna zima, którą będą musieli spędzić w namiocie. To już czwarty rok, kiedy tak żyją. Myśleli, że wyjeżdżają tylko na chwilę. Nie wiadomo, kiedy będą mogli wrócić. Pod zdjęciem tego syryjskiego chłopca było inne zdjęcie. Zdjęcie mężczyzny, broda tego mężczyzny, komputerowo zniekształcone. Okazuje się, że to jest człowiek, który pracował jako specjalista od efektów specjalnych w filmach. Był jednym z twórców efektów specjalnych, które możemy podziwiać w filmach Petera Jacksona, tam tych opartych na książce Władca Pierścieni Tolkiena. Okazuje się, że siedział w domu, jego rodzice pokłócili się o to, kto ma wyprowadzić psa i nerwowo nie wytrzymał, wziął nóż i zabił swoich własnych rodziców. Teraz czeka go 26 lat więzienia, to jest maksimum tyle, co można dać w Wielkiej Brytanii. A tuż pod tym zdjęciem, czerwoną ramką obwiedziony, tak żeby nie można było tego przypadkiem przeoczyć, inny tekst, który alarmującym tonem mówi: polskie miasta nie radzą sobie ze smogiem. Okazuje się, że żyjemy w najbardziej zanieczyszczonym kraju w całej Unii Europejskiej, że w naszych miastach jest największa emisja CO2, największa emisja różnego rodzaju pyłów do atmosfery i powoduje to różnego rodzaju choroby. Nasze dzieci są ciągle chore na choroby układu oddechowego, a my sami mamy dużo większe szanse niż ktokolwiek w Unii Europejskiej na to, żeby zachorować na raka. A pomimo tego każdego dnia miliony Polaków do swoich pieców ładują szmaty, plastikowe butelki, stare opony albo lakierowane meble. Co z nami jest nie tak? Co z nami ludźmi jest nie tak, że codziennie rano uruchomimy ten internet, czy obejrzymy telewizję, czy otworzymy papierową wersję gazety i z każdej strony wydzierają na nas informacje mówiące o tym, co sami sobie nawzajem robimy. Informacje o przestępstwach, o oszustach, o kolejnych bombach, wojnach, które gdzieś koło nas wybuchają, czasami bliżej, czasami dalej, o ofiarach chciwości, bezwzględności, rządzy władzy. Jak to jest, że my ludzie potrafimy być tacy dla siebie nawzajem? Jak to się wszystko zaczęło? A co było na samym początku? I czy jest cokolwiek, co może nas uratować przed nami samymi? No więc jak to się zaczęło? W Księdze Rodzaju możemy przeczytać od drugiego rozdziału, co się tam działo. Oto Bóg, jak czytamy, zasadził na wschodzie, gdzieś w jakimś miejscu, którego trudno zlokalizować, ogród. Ogród Eden i umieścił tam człowieka, którego stworzył. I sprawił, że w tym ogrodzie wyrosły wszelkiego rodzaju najwspanialsze rośliny, jakie możecie sobie wyobrazić, wydające najsmaczniejsze owoce, jakie kiedykolwiek jedliście. I powiedział człowiekowi, że z tego wszystkiego może skorzystać, poza jednym. Tam w samym środku ogrodu znajduje się drzewo, z którego nie można ci jeść owoców. A potem Pan Bóg postanowił, że stworzy dla tego człowieka jakąś pomoc. A zaczął tworzyć zwierzęta i przyprowadzał je do człowieka, ale człowiek chyba nie był do końca zadowolony, że w pewnym momencie wyjął z jego ciała żebro i stworzył kobietę. I czytamy, że mężczyzna i jego żona, która została stworzona, byli nadzy, ale nie odczuwali wstydu. A mamy wiele problemów z tym tekstem. Zastanawiamy się, co to w ogóle jest. I ludzie potrafią całe dnie poświęcać na to, żeby dyskutować, czy to jest taka historia, jaka rzeczywiście kronikarsko miała miejsce, ktoś to opisał, nie wiem kto miałby przy tym być i kto miałby to widzieć. Czy może jest to jakiś inny rodzaj historii, która ma nas czegoś nauczyć. Ludzie dyskutują latami, czy Bóg stworzył świat w 6 dni, czy w 6 tysięcy lat, czy może też w 14 miliardów. Można latami nad tym dyskutować. Latami można dyskutować, jak to jest, że w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju czytamy o tym, że najpierw Bóg stworzył zwierzęta, a potem człowieka, a w drugim rozdziale czytamy, że najpierw stworzył człowieka, a potem zwierzęta. Jak to jest? Dyskutując o tym, bardzo łatwo jest zapomnieć i przestać się zastanawiać nie nad tym, jak to wszystko się działo, ale nad tym, co to dla nas oznacza. Co ta księga próbuje nam powiedzieć o nas samych? W jaki sposób próbuje zdiagnozować to pytanie, co z nami jest nie tak? Bo gdybyśmy przyjrzeli się tej historii i zastanowili się, co ta historia sprzed tysięcy lat ma nam dzisiaj, ludziom z XXI wieku, do powiedzenia, to wydaje mi się, że każdy z nas mógłby odnaleźć tam kilka prawd, uniwersalnych prawd o nas samych i tym, w jaki sposób postępujemy. No i zaczyna się to wszystko w tym niesamowitym ogrodzie. Ogrodzie Eden to jest miejsce, gdzie każdy z nas chciałby pojechać na wakacje. Nie mam co do tego cienia wątpliwości. A dopiero co wczoraj dostaliśmy, niektórzy z nas być może dostali zdjęcia od tych, którzy wyjechali tam do Kenii i to były zdjęcia pokazujące jakiś niesamowity hotel z basenem, z palmami. I każdy z nas chciałby być w takim miejscu. A ogród Eden był jeszcze lepszy. Przypominam sobie, jak myśmy pojechali do tej Kenii kilka lat temu z ekipą facetów i tam pomagaliśmy w budowaniu takiego ośrodka dla młodzieży. I rozmawialiśmy z jednym z chłopaków, którzy tam mieszkali. On powiedział, to jest najlepszy kraj na świecie. Oczywiście trudno nam było czasami w to uwierzyć, widząc, jak ta infrastruktura tam wygląda, ale on mówi, to jest najlepszy kraj na świecie. Zobacz te widoki, to są niesamowite widoki. Rzeczywiście przyroda, te góry, które tam były, to wszystko zapiera dech w piersiach. On mówi, w jakim innym kraju mógłbym wstać ze swojego krzesła, podejść do krzaka, ściągnąć owoc mango. I rzeczywiście można było podejść, ściągnąć ten owoc mango. No słuchajcie, lepszy niż kiedykolwiek kupiliście w Biedronce czy w Lidlu. Nie ma takich tutaj. Pyszny, słodki i soczysty. A kawałek dalej były takie specjalne krzaki czy tam drzewa bananowca i z tego też można było zjeść owoce. A jeszcze dalej rosły ananasy i to wszystko można było chwycić. Okazuje się, że to jest nic, bo ogród Eden był jeszcze lepszy. Każdy by chciał spędzić tam wakacje, a ludzie, których Bóg tam umieścił w tej historii, okazuje się, że nie tylko wakacje mogli tam spędzić, oni mogli tam spędzić całą wieczność. Mieli przed sobą całą wieczność w takim miejscu. Okazuje się, że jest tylko jedna rzecz, której robić nie mogli. Jedno drzewo, z którego owoców korzystać nie mogli. Tyle tych mango, bananów, ananasów, wszystkich innych jabłek, czegokolwiek sobie tylko wymyślicie. I tylko jedno, z którego jeść nie można było. Człowiek dostał tylko jedno, jedyne przykazanie. Mógł robić, co mu się żywnie podoba. Wyobraźcie sobie taki świat. Dzisiaj ciągle zastanawiamy się, czy przypadkiem nie robimy czegoś złego. Okazuje się, wszystko, co robiłeś, było dobre. Poza tym jedną rzeczą. Nie mogłeś zjeść z tego jednego drzewa. I czytamy dalej, że okazało się, że to, co było, wydaje się, najmniej istotną sprawą, stało się sprawą najważniejszą, a wszystko dzięki dziwnemu wężowi. A wąż, jak czytamy w tekście dalej, był bardziej przebiegły od wszystkich zwierząt polnych, które Pan uczynił i rzekł do kobiety, czy Bóg rzeczywiście powiedział, nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? A kobieta odrzekła, owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, lecz o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie będziecie z niego jeść, a nawet go dotykać, abyście nie umarli. Pojawia się ten dziwny wąż, a z wielu powodów dziwny, ale już najdziwniejsze jest to, że on mówi. To się nieczęsto zdarza. Nie za często spotykamy takie węże. Okazuje się, że zwraca się do kobiety i teraz musimy sobie przypomnieć, że kobieta w tej historii została stworzona dopiero po tym, jak Bóg wydał ten nakaz, jeden jedyny nakaz, a właściwie zakaz dla mężczyzny, żeby nie jeść owoców z tego drzewa. Ona tego nakazu nie słyszała, ona mogła go usłyszeć tylko od swojego męża. Więc wąż dobrze wiedział, do kogo się zwraca. Zwraca się do kogoś, kto ma tę informację z drugiej ręki. No to tak jak do nas, tak? My też nigdy nie widzieliśmy Boga na oczy. Nie słyszeliśmy, jak mówi swoje przykazania, jak wyznacza dyrektywy dla naszego życia. Słyszymy o nich z drugiej ręki, czytamy o nich w Biblii, albo słyszymy o nich na nabożeństwach podczas kazania, czy rozmawiamy o nich, ale nigdy nie mieliśmy okazji, żeby z pierwszej ręki to wszystko usłyszeć. I przychodzi do niej ten wąż i mówi, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie możecie jeść ze wszystkich drzew. No, dobrze wiedział, że chodzi o jedno, ale czy naprawdę nie możecie jeść ze wszystkich? I to jest ciekawe, że właśnie od tego wszystko się zaczyna, że w naszej głowie pojawia się to pytanie, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie możesz tego zrobić? Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie możesz mieć ze swoją ukochaną dziewczyną seksu przed ślubem? Naprawdę? A gdzie to jest napisane? Wiecie? Nie, ale jest taki tekst w Biblii? Jest czy nie? Jest? Może nie ma? Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że musisz zawsze nadstawiać ten drugi policzek? Tak powiedział? No, musisz czy nie? No ile mam z siebie robić tą ofiarę? Tak ma być czy nie? Bóg chce, żebym był ofiarą, czy Bóg chce, żebym był zwycięzcą? Tak Bóg powiedział, czy nie? Może mam być zawsze ofiarą? Taka jedna ze spraw, które w dzisiejszym Kościele są takie nabrzmiałe, tak wiele się mówi o aborcji. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie możesz przeprowadzić aborcji? Gdzie to jest napisane? Pokażcie mi jeden, jedyny tekst w Biblii. Gdzie to jest napisane? Nic nie powiedział takiego przecież. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? Okazuje się, że od tego wszystko się zaczyna. Czy tak Bóg powiedział? A może o coś innego mu chodziło? A może ten tekst oryginalny znaczy coś innego? A może to jest jakaś inna sytuacja? Moja może jest zupełnie wyjątkowa. Czy rzeczywiście Bóg tak powiedział? A kobieta, której wąż zadaje to pytanie, jeszcze nie ma imienia w tym tekście wtedy, wąż zadaje jej to pytanie, ona odpowiada, owoce z drzew tego ogrodu możemy jeść, ale o owocach z drzewa, które są w środku, nie możemy. Nie możemy ich jeść, ani nawet dotykać. Czy rzeczywiście tak Bóg powiedział? Powiedział, nie możecie jeść. A ona mówi, nie możemy nie tylko ich jeść, nie możemy ich dotykać nawet. To jest ciekawe, że Bóg nic nie powiedział o dotykaniu, ona to powiedziała. Ciekawe, skąd to się wzięło. Czy Adam jej to przekazał? Czy może sama na to wpadła? Ale to jest takie charakterystyczne dla nas, że my też słyszymy te Boże przykazania, czy czytamy o tych Bożych przykazaniach i budujemy wokół nich takie bariery zabezpieczające, żeby przypadkiem ich nie naruszyć. Robimy coś więcej, niż Bóg rzeczywiście od nas wymaga. Ja pamiętam, jak wiele lat temu próbowałem uczyć się języka hebrajskiego i chodziłem do Fundacji Laudera. I tam zawsze mnie bawiło to trochę, przepraszam, ale może nie powiem, ale tak bawiło mnie, że tam zawsze jak była toaleta, to wisiała taka kartka, żeby nie gasić światła w szabat. No bo jakbyśmy zgasili światło w szabat, to pobożny Żyd musiałby robić siusiu w szabat po ciemku. Dlatego, że zapalenie światła to jest grzech. I teraz skąd to się wzięło? W starożytności Rabini zastanawiali się, co to znaczy, że nie można w szabat wykonywać pracy. No co to znaczy? Czy jak będę palił ogień, to już jest praca, czy nie? No i doszli do wniosku, że trzeba tak, zgromadzić gałęzie, jakieś drewno, jakąś podpałkę, chłupkę, trzeba wziąć krzesiwo. W tamtych czasach nie było zapalniczek. Nie wiem, czy sobie wyobrażacie takie sytuacje. Nie było zapalniczek. Krzesiwem trzeba było skrzesać, trzeba było podokładać ten chrust, to wszystko i rozpalić ognisko i wtedy było światło. No to kupa pracy. No to nie. To nie można w szabat zapalać światła, ponieważ to jest kupa pracy. No dzisiaj, co prawda, dużo nie trzeba. Wystarczy pstryczek. Ale to już zostało. I tak mamy, że my też tworzymy wokół różnego rodzaju bożych nakazów, zakazów, takie kordony bezpieczeństwa, żeby ich przypadkiem nie naruszyć. Okazuje się, że one jeszcze nas bardziej skłaniają do tego, żeby się tym zacząć interesować. I jakkolwiek byśmy nie odsuwali te granice od tego Bożego przekazania, jak bardzo byśmy się nie zabezpieczali, to okazuje się, że coraz gorzej jest, bo coraz bardziej zaczyna nas to nęcić. Tak jak kobietę. Nawet nie dotykać. No, okazało się, że to tak nie poszło. Wygląda na to, że nie była sama pewna, co ona może, czego nie może. I to właśnie jest ta uniwersalna lekcja. Bo to nieposłuszeństwo wobec Boga dotyka nas, dopada nas właśnie wtedy, kiedy my nie jesteśmy pewni, jaka jest Boża wola. Ale przebiegłość tego dziwnego węża, który mówił, nie sprowadzała się wyłącznie do tego, że on zaatakował to słabsze trochę ogniwo w tym momencie. Tą kobietę, która jakby z drugiej ręki słyszała to Boże przykazanie, nie była go pewna. On dobrze znał pragnienia ludzi. Więc czytamy, jak mówi, na pewno nie umrzecie, ale Bóg wie, że gdy zjecie ten owoc, otworzą wam się oczy i staniecie się jak Bóg, poznacie dobro i zło. I wtedy kobieta spostrzega, że owoce tego drzewa ładnie wyglądają, są dobre do jedzenia, do zdobycia wiedzy, sięgnęła więc po owoc i zjadła. Ale to jest taka obietnica, którą w naszej głowie słyszymy bardzo często, kiedy dochodzi już do tej sytuacji, kiedy zastanawiamy się, czy możemy coś zrobić, czy powinniśmy to zrobić, czy nie. Możecie być jak Bóg. Możecie sami decydować o sobie. To wy będziecie ustalać zasady. A może Bóg tak naprawdę to czegoś wam zabrania, ponieważ z jakiegoś dziwnego powodu nie chce, żebyście to zrobili, bo to nie chce, żebyście się dobrze czuli. Nie chce, żebyście osiągnęli satysfakcję. Nie chce, żebyście byli spełnieni. No on tam siedzi w niebie. Co on ma za wiedzę? Jakie on ma pojęcie na temat tego, co jest naszą potrzebą? Naszą potrzebą jest ten owoc sięgnąć. Fajnie wygląda, dobrze pachnie, na pewno jest smaczny. On nam zakazuje. Zakazuje jeszcze dlaczego? To jeszcze mówi, że od tego można umrzeć, a tu się okazuje, że może nie można umrzeć. A może jeszcze czegoś się nowego dowiemy, albo będziemy jak Bóg. Sami będziemy ustalać nasze zasady. No bo właśnie na tym to polega, że to nieposłuszeństwo wobec Boga sprowadza się do tego pragnienia, żeby być jak Bóg, żeby samemu decydować, żeby samemu ustalać zasady. A co to znaczyło w przypadku tych dwojga ludzi być jak Bóg? Czytamy o tym dalej. Sięgnęła po owoc, zjadła i dała mężczyźnie, który był przy niej, a on zjadł. I wtedy obojgu otworzyły się oczy i poznali, że są nadzy. Zerwali więc liście z drzewa figowego i zrobili sobie przepaski. Jest niesamowite. Okazuje się, że mężczyzna stoi tuż obok niej. O ile ją można byłoby usprawiedliwić, że może nie słyszała tego od Boga, może ten Adam ją jakoś nie do końca jej powiedział, co można, co nie można, nie była pewna, więc może tam dlatego sobie tak trochę wymyśliła o tym, że nie można nawet dotykać, ale ten człowiek, który to wszystko usłyszał, był tuż obok i nic nie zrobił. W ogóle nie zareagował. Słyszał wprost od Boga to jedno, jedyne przykazanie i nic nie powiedział. A co więcej, jak przyszło co do czego, to sam wziął ten owoc, musiał naprawdę dobrze wyglądać i ładnie pachnieć i zjadł. I okazuje się, stali się jak Bóg. Zjedli i zobaczyli, że nie mają majtek. Na tym polega bycie jak Bóg. Człowiek zje, zrobi to, czego nie powinien i nagle się okazuje, że jest goły. Więc wymyślili sobie, że muszą sobie majtki zrobić. Znaleźli jakieś drzewo i majtki zrobili. Okazuje się, że to jest uniwersalna prawda. Zbyt często czegoś robić nie powinniśmy. Decydujemy się na to, żeby to jednak zrobić, a potem się okazuje, że jesteśmy bez majtek. Potem się okazuje, że obietnica była większa niż to, co dostaliśmy. Że wydawało nam się, że to będzie coś lepszego, a potem się okazało, że to jest takie... Okej, zrobiłem. Może było fajnie przez chwilę, że zaczynają się schody, komplikacje i okazuje się, że teraz nie jest tak fajnie, jak mi się wydawało, że fajnie będzie. Koniec końców, na samym końcu okazuje się, że lądujesz z twarzą zanurzoną w swoich dłoniach i mówisz, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? No bo nieposłuszeństwo wobec Boga bardzo często właśnie opiera się na takim kłamstwie. Wygląda lepiej, niż okazuje się na samym końcu. A to nie jest kwestia wyłącznie tego, że dajemy się oszukać. Czytamy bowiem dalej, że schowali się przed Bogiem i Bóg pyta, gdzie jesteś. A oni mówią, że schowali się przed Nim, bo zauważyli, że są nadzy, że nie mają majtek. I wtedy Bóg zapytał, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy zjadłeś z drzewa, którego ci zakazałem jeść? I odpowiedział mężczyzna, to nie ja, to kobieta. Kobieta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z drzewa i zjadłem. I wtedy Bóg pyta kobietę, dlaczego uczyniłaś to? A ona odpowiada, to nie ja, to wąż. Wąż mnie skusił i zjadłam. To nie ja. To mi przypomina taki stary dowcip, trochę taki suchar, ale opowiadaliśmy go sobie w podstawówce. Nie wiem, czy znacie, może słyszeliście, ale to taki dowcip o Jasiu i Jaś woła pani, proszę pani, Marek to mnie ugryzł w ucho. Nieprawda? Sam się ugryzł to ucho. Ale tak jest, jak okazuje się, że jesteśmy czegoś winni, to najchętniej próbujemy tą winę zrzucić na kogoś innego. Tak? To nie ja, to społeczeństwo spowodowało, że jestem kim jestem. To nie ja. Ja jestem biedny, musiałem jakoś sobie poradzić, dlatego to wziąłem, ten batonik. Tak dobrze wyglądał, ale mnie nie stać. To nie ja, to moje emocje. Nie radzę sobie z nimi, no po prostu sobie nie radzę. Spowodowały, że uderzyłem kolegę w twarz i on nakrył się nogami własnymi. To nie ja, to moje emocje. To nie ja. Wszyscy tak robią. Dlaczego wszyscy mają pretensje do mnie, skoro wszyscy i tak to robią? Tak? To są nasze standardowe wymówki. Problem polega na tym, że być może w naszych własnych oczach te nasze wymówki są w stanie nas usprawiedliwić. Być może nawet w oczach wielu ludzi, którzy są wokół nas, te nasze wymówki będą w stanie nas usprawiedliwić. O tyle w oczach Boga, który wie wszystko, widzi wszystko, są to tylko wymówki. Bo właśnie tak jest, że nieposłuszeństwo wobec Boga czyni z nas czasami tchórzy, którzy próbują za wszelką cenę zrzucić z siebie to poczucie winy. Bez względu na to, jak sami przed sobą i przed innymi będziemy się tłumaczyć, to tak czy inaczej konsekwencje nieposłuszeństwa dopadną nas prędzej czy później, tak jak dopadły tych pierwszych ludzi. I czytamy, jak Bóg postanowił ukarać wszystkich winnych tej sytuacji. Zaczął od tego dziwnego węża, a potem powiedział parę słów do kobiety, która uległa jako pierwsza, a potem do mężczyzny, który stał tuż obok niej i nic nie zrobił i zaraz ochoczo podążył za nią. Jak się okazało, wąż nie jest zwykłym wężem, to można było się domyślić, jak zaczął mówić, że to nie jest do końca zwykły wąż, ale tu się okazuje, że on nie tylko mówi, nie tylko kusi, nie tylko przekonuje, nie tylko potrafi w odpowiedni sposób naświetlić sytuację, ale okazuje się, że Bóg mówi, że pomiędzy nim a kobietą będzie wojna. Będzie to jakiś konflikt. Konflikt, który będzie przechodził na kolejne pokolenia. To już nie będzie konflikt tylko między tą konkretną kobietą, tym konkretnym wężem. To będzie konflikt między ich potomkami i skończy się to tym, że o ile on gdzieś tam zrani wpięte potomstwo kobiety, to potomstwo kobiety zmiaży mu głowę. Okazuje się też przy okazji, że nie będzie już więcej chodził. Znaczy ten wąż miał nogi. To rzeczywiście dziwny wąż. Kobieta, ale też dosięgają ją konsekwencje jej wyboru. Okazuje się, że zostaje skazana na ból porodu. Ja tego tematu nie będę rozwijał. Nasza koleżanka kontaktowała się z nami, okazało się, 18 godzin rodziła. Kasia jest przerażona, więc już nic nie mówię. Ale okazuje się, że to nie wszystko. Jakby konsekwencją grzechu jest nie tylko ból porodu. Konsekwencją grzechu staje się zmieniona struktura społeczna. Kobieta, jak czytamy, będzie podlegała mężczyźnie. On będzie nad nią panował. I to jest ciekawe, że wielu ludzi myśli, że to jest taki naturalny porządek. Tak, my mężczyźni, wy kobiety, to my nad wami musimy panować. A okazuje się, że jak przeczytamy ten tekst, to jest zaburzony porządek wynikający z grzechu pierwszych ludzi. Że to nie jest coś, co Bóg zaplanował. To jest konsekwencja tego, że oni narozrabiali. To nie jest coś dobrego. A potem mężczyzna zostaje skazany, można powiedzieć, na krew, pot i łzy. Panowie, każdego dnia, wtedy, kiedy wstajecie rano do pracy, idziecie tam, tracie w pocie czoła, to jest wina Adama i jego grzechu. Prawda jest taka, że wszyscy zostali ukarani, a największą karą było to, że ośrodek wypoczynkowy Eden został zamknięty, a wszyscy ludzie zostali z niego wyrzuceni. I już nie ma tak dobrze, że idziecie do krzaczka i zrywacie z niego to mango. To się może gdzieniegdzie zdarza, ale tam są inne problemy za to. A u nas się nie zdarza, bo jest zimno i mango nie rośnie. I już nigdy tam nie będziemy mogli wrócić. Nie ma powrotu. To jest uniwersalna historia, mówiąca o tym, że nieposłuszeństwo zawsze kończy się konsekwencjami. I może wydaje ci się, że wywinąłeś się, że nikt nie zauważył, ale prędzej czy później konsekwencje nieposłuszeństwa wobec Boga cię dopadną. Bo nieposłuszeństwo wobec Boga zawsze domaga się konsekwencji. No więc co z nami jest nie tak? Co z nami ludźmi jest nie tak? Okazuje się, że od tysięcy lat czytamy tę samą historię. Ludzie czytali ją w swoich świątyniach, czytali ją w katakumbach, czytali ją w synagogach, czytali ją w kościołach. Ilustrowali ją i opowiadali na wszelkie możliwe sposoby. Na mozaikach, które zdobią ściany starożytnych kościołów, na malowidłach w Kaplicy Sykstyńskiej. Możecie ją zobaczyć także dzisiaj. A w komiksach możecie o niej przeczytać i ją pooglądać. Przerobiliśmy ją na każdy możliwy sposób. Wydaje się, że anatomia nieposłuszeństwa, anatomia grzechu została przez nas poznana tak, że lepiej się już nie da. I okazuje się, że nadal kradniemy, oszukujemy, zdradzamy, nienawidzimy, mordujemy. Nadal strony w internecie pełne są tych samych informacji o kolejnych przerażających, strasznych rzeczach, które się dzieją. Nadal nasze życie pełne jest bólu, niepowodzeń, pełne jest trudnych doświadczeń. I nie możemy się od tego uwolnić. Co z nami jest nie tak? Bez względu na to okazuje się, że czy znaliśmy wolę Boga, to wąż i jego potomstwo wykorzystują te same słabości. Czy na pewno Bóg powiedział? A może byś chciał być jak Bóg i sam ustalać zasady? Obietnica przestępstwa wobec prawa Bożego jest świetlana. Efekty opłakane. Zawsze kończy się tym, że tchórzliwie ukrywamy się przed konsekwencjami, a które i tak nas ścigają i prędzej czy później dopadną. Jedynym promykiem nadziei jest to zdanie, które Bóg wypowiedział do kobiety, że jej potomstwo zmiażdży wężowi głowę. I tak się stało. W Jezusie Chrystusie na krzyżu potomstwo kobiety zmiażdżyło wężowi głowę. Umierając na tym krzyżu, poniósł te konsekwencje, które nas ścigają każdego dnia za wszystkie rzeczy, które zrobiliśmy złe. Umierając na tym krzyżu, może zabrać od nas ten strach, który przed tymi Bożymi konsekwencjami zawsze odczuwamy. Umierając na tym krzyżu, dał nam możliwość, abyśmy w końcu dowiedzieli się naprawdę, jaka jest Jego wola, abyśmy nie wymyślali sobie już nic więcej, abyśmy, mając Ducha Świętego, mogli wiedzieć, co jest dobre, co złe, co jest białe, a co jest czarne. Objawił nam swoją wolę. Umarł na krzyżu, żebyśmy my nie musieli umierać. Żeby Eden, taki czy inny, miejsce, w którym będziemy na wieki żyć już z Bogiem, mogło do nas wrócić. Żebyśmy mogli wrócić do miejsca, które będzie najszczęśliwszym miejscem we całym wszechświecie. Bo choć grzech jest zawsze oszustwem, jego skutki są zawsze opłakane, to Bóg w Chrystusie zatroszczył się, byśmy nie pozostali bez ratunku. I chociaż sami sobie z tym nie radzimy, chociaż sami powielamy te same błędy w naszym życiu raz po razie, to Bóg w Chrystusie zatroszczył się, żebyśmy nie pozostali bez ratunku. Co z nami jest nie tak? Być może wszystko. Ale co jest tak? To, co Bóg dla nas uczynił.